Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska, a ze mną w studiu Zuzanna Piechowicz.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiały o jednej z platform. Wybrałyśmy platformę Amazon Prime Video, która nie jest popularna w Polsce, tak jak chociażby Netflix czy HBO Go, a na której można znaleźć nie tylko seriale, ale również filmy. I to bardzo ciekawe. Zresztą w naszym podcaście już wielokrotnie mówiłyśmy o produkcjach z tej platformy, ale uznajemy, że ona nie jest jeszcze tak bardzo popularna w Polsce.
Nie jest tak bardzo popularna, jest wręcz, wydaje mi się, że w pewnym momencie była mniej popularna niż dużo słabsza platforma Apple TV+. Gdy Apple TV+ wchodziło do Polski, było dużo tekstów, dużo komentarzy dotyczących na przykład The Morning Show z Jennifer Aniston, a o Amazon Prime Video, które zbiera nagrody, które robi naprawdę niezłe produkcje, było dużo, dużo mniej, więc ten podcast będzie po to, aby Państwo wiedzieli, po co sięgnąć właśnie na tej platformie i czy warto.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Zacznijmy może od kilku informacji na temat samej platformy. Amazon Prime Video, jak sama nazwa wskazuje, jest platformą internetową firmy Amazon, jednej z największych firm internetowych na świecie, czyli jedną z tych, z tej gafy największych firm, które działają w sieci na całym świecie, czyli Facebook, Google, Amazon właśnie i coś jeszcze, zapomniałam o czymś chyba.
No możesz jeszcze Apple. Dodać, że Jeff Bezos, właściciel Amazona i twórca Amazona, to jest najbogatszy człowiek na świecie, ale w kwestii etycznej tego, co myślimy o nim jako postaci, może nie będziemy się tu zagłębiać.
To jest temat na inną audycję, zresztą kilka takich audycji mówiących o różnych grzeszkach Amazona, może niekoniecznie platformowych, ale też takich związanych z inną działalnością tej firmy, na naszej antenie było. Można to sobie odszukać, wystarczy zerknąć na hashtag Amazon na stronie tok.fm.pl. Sama platforma, jej koszt to jest około 25 zł miesięcznie. Pierwszy miesiąc jest za darmo, próbny, można wypróbować, zobaczyć, co tam jest ciekawego i czy ta platforma nam pasuje. Potem przez pół roku około tak 3 euro za miesiąc, potem to jest 6 euro za miesiąc, więc to nie jest duża kwota, szczególnie, że nasze polskie firmy telekomunikacyjne zaczynają dostrzegać Amazona Prime Video i dodawać go w takich różnych promocyjnych ofertach do swoich programów, do swoich abonamentów, więc to łatwo można znaleźć, my tutaj nie będziemy niczego reklamowali, ale jeśli ktoś się zainteresuje, to na pewno to znajdzie. Jest aplikacja, można ściągać filmy i seriale na offline. Mi się bardzo dobrze współpracuje z tą aplikacją. Lubię oglądać serial na Amazon Prime Video. Jak ty z tym masz?
Ja oglądam głównie na komputerze, więc nie korzystam z aplikacji. Na komputerze mam jakieś zastrzeżenia, ale nie są to tak duże zastrzeżenia jak na przykład do aplikacji Apple TV+. Tu, no czepiałyśmy się tej platformy tak. W naszym podcaście, więc mogą Państwo też odnaleźć to nagranie, ale wydaje mi się, że to jest interfejs i korzystanie bardzo przyjazne dla użytkownika. Ja na przykład lubię, nie wiem, czy korzystasz z tego, że jak pojawiają się aktorzy na ekranie, to z lewej strony można przejechać na przykład myszką i zobaczyć dokładnie imiona i nazwiska, tak jakby zrobili specjalnie dla serialowych podcasterek taką podpowiedź.
Ale to też zwykłym użytkownikom i użytkowniczkom się przyda. Na przykład, kiedy ogląda się serial Wspaniała Pani Maisel i widzi się na ekranie Alex Borstein i myśli się, kurczę, skąd ja znam tą panią? Czy to przypadkiem nie jest ta kobieta, która krzyczała na Chandlera w Przyjaciołach ze sceny teatralnej i rzeczywiście najeżdża się wtedy kursorem na ekran i wyskakuje. Tak, to ta sama.
Albo jak nazywa się aktor, który gra detektywa Manka, ponieważ to też jest jedna z głównych postaci w tym serialu Wspaniała Pani Maisel, o którym już wspomniałaś.
Na tej platformie można oprócz oryginalnych Amazon Prime Video Originals, czyli takich produkcji zrobionych przez Amazon Prime Video lub ze współpracą z tą platformą, można też znaleźć na przykład stare rzeczy. I tutaj bardzo, bardzo polecam na przykład Parks and Recreations, taki dosyć już starszy serial komediowy, czy chociażby Seinfelda, czyli jeden z pierwszych sitcomów amerykańskich, który w ogóle leciał w telewizji.
W Polsce znany pod tytułem Kroniki Seinfelda, tak.
Ale chyba to już dosyć takich suchych faktów i przejdziemy do tego, co my na platformie Amazon Prime Video polecamy, co lubimy i też na takie rzeczy, na które czekamy na kolejne sezony właśnie na Amazon Prime Video.
Wspaniała pani Maisel to serial, do którego ty mnie namawiałaś miesiącami, tak mi się wydaje.
Tak było.
Jest to serial opowiadający o tytułowej pani Maisel. W pierwszym odcinku poznajemy ją jako idealną panią domu w latach 50., 60.,
Nowy Jork.
Lata 60. Jest idealną żoną pracownika. Właściwie nie wiem, czy on pracuje. W czym on pracuje właściwie?
W szwalni pracuje. To jest szwalnia.
W szwalni pracuje jego ojciec, jest właścicielem. A on pracuje na początku u swojego wuja, który zajmuje się transportem do końca nie wiadomo czego i bywa na różnych spotkaniach i jest wiceprezesem w ogóle tej firmy, ale trochę nie wiemy, trochę jak Chandler w Przyjaciołach, trochę nie wiemy, czym się zajmuje, ale ma marzenie. Marzenie zostanie komikiem, więc poznajemy Miriam Maisel, która jest przykładną żydowską żoną. To znaczy, staje chwilę przed swoim mężem, aby się umalować i ułożyć włosy. Kiedy się położą, wstaje po nim, żeby zdjąć ten makijaż, nałożyć różne kosmetyki.
Czyli jej mąż nigdy nie widzi jej bez makijażu.
Tak, to jest dziwne.
Bardzo dziwne.
Ale też jest idealną matką, żoną. Robi to wszystko, co powinna robić, a nawet więcej, bo robi to jeszcze z jakąś taką radością, jakimś powabem i jakąś taką werwą w tym wszystkim. Aż do pewnego momentu.
Do pewnego momentu, w którym okazuje się, że jej mąż ją zdradza. I ona zaangażowana nie tylko w wspieranie swojego męża w karierze zawodowej, zarobkowej, ale również w raczkującej karierze komika, postanawia wziąć sprawę w swoje ręce. Trochę przypadkowo, a trochę celowo sama trafia na scenę i okazuje się, że ma niezwykły talent komediowy. Poznaje właśnie w tej roli Alex Borstein swoją menadżerkę. Tak chyba można ją nazwać, chociaż niekoniecznie sama pani Maisel używa tego określenia. No i razem idą przez świat, szukając i próbując wejść na ten rynek komików, rynek stand-uperów, czyli osób zabawiających publiczność w klubach, barach, na różnych przedstawieniach, który jest zdominowany przez mężczyzn, a właściwie jest zamknięty dla kobiet.
I to jest bardzo ciekawe. Powiedziałaś, że ona ma niezwykłe poczucie humoru. Ja zastanawiałam się, jak opisać to poczucie humoru. I wydaje mi się, że kluczem może być inna serialowa bohaterka, czyli bohaterka serialu Gilmore Girls. W Polsce znany ten serial jako Kochane kłopoty. I gdyby Lorelai Gilmore żyła współcześnie i mówiła trochę więcej i dosadniej o mężczyznach, życiu seksualnym i sytuacji kobiet, to właśnie miałaby takie poczucie humoru jak pani Maisel, a nie bez przyczyny, ponieważ twórcy Gilmore Girls, czyli Amy Sherman Palladino i Daniel Palladino, są odpowiedzialni i za ten serial, co już dla wszystkich fanów i fanek tego serialu powinno być takim znakiem: warto po ten serial sięgnąć.
Teraz dopiero przyszło mi to do głowy, ale przecież i Lorelai, i Mitch Maisel, one nawet są fizycznie do siebie podobne,
tak.
Mają podobny typ urody.
Tak, są do siebie fizycznie podobne, są trochę w podobnym wieku, to znaczy Miriam Mitch jest trochę młodsza od Lorelai, ale też próbuje się wyrwać trochę spod kurateli rodziców, którzy bardzo ją kochają, ale są jednak dość mocno odklejeni. Jest z wyższych sfer, ale też próbuje sobie znaleźć miejsce w innej części społeczeństwa. I też jest w jakiejś takiej trudnej sytuacji osobistej i życiowej.
No to jest, oba seriale są po prostu o kobietach, które świetnie sobie radzą ze swoim życiem, biorą sprawę w swoje ręce i starają się to życie ułożyć trochę poza mężczyznami, to znaczy mężczyźni nie są w tym życiu najważniejsi. Więc tak, dobra komedia, świetna wizualnie moim zdaniem, jeśli chodzi o panią Maisel.
Te stroje. Ja nie wiem, czy bym chodziła w tych sukienkach, ale ja bym je chciała mieć.
No to jest taki cukiereczek wizualny i scenografia i ubrania i cały kontekst epoki i muzyka przecież są świetnie dobrane. Mamy 3 sezony w tym momencie. Trzeci miał premierę gdzieś w grudniu, prawda? 2019. No i moim zdaniem to nie jest ostatnie słowo, które powiedzieli nam twórcy na temat pani Maisel.
I dobrze, bo po 3 sezonach to wciąż bardzo dobrze się ogląda. To jest wciąż interesujący serial i co ciekawe dla mnie, oglądając tę postać z lat 60., mam wrażenie, że jest dużo bardziej współczesna niż Lorelai. ona dużo bardziej już do mnie przemawia. To, co ona mówi ze sceny o sytuacji kobiet, jak opowiada o swoim rozwodzie i rozstaniu z mężem, o swojej sytuacji, o dzieciach, o tym, co to znaczy być matką, to jest dużo bardziej współczesne i dużo bardziej bliskie, mam wrażenie, współczesnej kobiety niż to, co się działo w Kochanych kłopotach, więc twórcy zrobili krok naprzód i ja bardzo się z tego cieszę, bo wydaje mi się, że to jest jeden z takich najlepszych seriali na tej platformie, chociaż zaraz przejdziemy pewnie do tego, który będziesz broniła i będziesz mówiła, że to jest najlepszy serial.
Ale wspaniałą panią Maisel w tytułowej roli, tutaj Rachel Brosnahan, bardzo polecamy. Polecają ją też krytycy i te osoby, które przyznają różne nagrody, dlatego że wspaniała pani Maisel przez te swoje 3 sezony zgarnęła chyba z 8 Emmy, 3 Złote Globy, także jej jakość i sympatia jest potwierdzona i przyklepana.
A teraz przechodzimy do królowej tegorocznych Emmy, zeszłorocznych Emmy nawet, ostatnich Emmy. O, tak powiem.
O wspaniałej pani Maisel rozmawiałyśmy w tym podcaście po raz pierwszy dzisiaj, ale teraz musimy poświęcić chwilę osobie, której nazwisko
na pewno
pada co jakiś czas w naszych antenowych rozmowach. To jest Phoebe Waller-Bridge i jej serial Fleabag, który był naszym, ale nie tylko naszym, najlepszym serialem mijającego roku. To jest serial dostępny na Amazon Prime Video, są 2 sezony i to jest już koniec tej historii Phoebe Waller-Bridge, jego twórczyni i odtwórczyni głównej roli. Nie zamierza do niego wracać.
Zajęła się innymi projektami serialowymi.
Tak, Run w kwietniu na HBO Go, bardzo czekam.
O czym jest Fleabag? Fleabag, tytułowa Fleabag, bo to jest ksywka, pseudonim głównej bohaterki, jest mieszkanką Londynu po 30, która próbuje sobie radzić na życiowym zakręcie. Jakiś klucz chyba mamy do tego podcastu poza platformą Amazon Prime Video.
Kobiety później, na życiowym zakręcie.
Tak, później przejdziemy do superbohaterów, więc będzie trochę inaczej. W pierwszym sezonie próbuje się zmierzyć z żałobą po śmierci przyjaciółki. W drugim sezonie właściwie głównie mierzy się z uczuciami do osoby, która tych, nawet jeżeli te uczucia odwzajemnia, to nie może wejść z nią w związek. Nie wiem, czy nie zgadzam za dużo, ale chyba gorący ksiądz, hot priest, czyli Andrew Scott, to już jest postać znana nawet tym, którzy Fleabag nie oglądali. Absurdalne poczucie humoru, piękny Londyn, skomplikowane relacje rodzinne.
No, skomplikowane relacje rodzinne.
I świnki morskie.
Mało powiedziane, naprawdę. To jest jeden z najbardziej absurdalnych, takich wykolejonych seriali. Fleabag jest bardzo charakterystyczną postacią, bo to jest komedia. To jest komedia, ale o bardzo poważnych sprawach, o żałobie, o uzależnieniu od seksu, o niemożliwości dogadania się ze swoimi bliskimi, o takiej barierze emocjonalnej też, którą główna bohaterka buduje pomiędzy sobą a resztą świata. No, pierwszy sezon był taki, w którym ona jednym z głównych wątków było to, że ona jest uzależniona od seksu i nie potrafi stworzyć stałego związku. Z drugiej strony, w drugim sezonie to już jest historia miłosna właściwie, bo ona się wreszcie zakochuje i dowiaduje się, jak to jest być zakochaną. No, to jest serial dla nas bardzo ważny. To jest serial, moim zdaniem, to zabrzmi bardzo patetycznie, ale chyba muszę to powiedzieć, pokoleniowy.
Właśnie bałam się, że to powiesz, ale coś w tym jest, bo hasło o masturbowaniu się do przemówienia Baracka Obamy, to wydaje mi się, że już jest takim symbolem 30-letnich kobiet z tego pierwszego sezonu.
No nic dziwnego, że Barack Obama na swojej liście, bo Barack Obama zawsze robi co roku takie listy podsumowujące, co mu się w kulturze, czyli w książkach, w telewizji, serialach, w filmie najbardziej podobało, no i Fleabag trafiła na tę listę najprawdopodobniej właśnie przez tę scenę. Została doceniona przez Baracka Obamę, no ale nie tylko przez Baracka Obamę, bo tak jak powiedziałaś przed chwilą, no deszcz nagród się posypał na Phoebe Waller-Bridge i mam nadzieję, że ona po prostu na stałe wejdzie do tego kanonu osób robiących seriale i będziemy za kilka lat też rozmawiały o serialach, które ona robi i też się z nimi jakoś tam identyfikowały, emocjonalnie utożsamiały i po prostu je lubiły.
No na razie wygląda na to, że tak, że nie weszła w ten kryzys, który weszła przed Lina Dunham, która po Dziewczynach nie zrobiła niczego tak naprawdę, co byłoby tak przełomowe i ciekawe.
Za to powiedziała masę głupot.
To prawda i zagrała trzecioplanową rolę u Quentina Tarantino. A Phoebe Waller-Bridge zrobiła po pierwsze, no mówiłyśmy też o serialu Crashing, mówimy o serialu Obsesja Eve, którego pierwszy sezon to też jest autorstwa Phoebe Waller-Bridge i to ona nadała rys tym postaciom tak interesujący. No i Fleabag, czekamy na kolejny serial, ale Fleabag, dwa sezony do obejrzenia na Amazon Prime Video. My już tyle razy polecałyśmy, więc nie wiem, czy musimy jeszcze raz powtarzać, że polecamy.
Przejdźmy do naszych superbohaterów w takim razie. Teraz powiemy o serialu The Boys, który miał premierę w 2019 roku i mam poczucie, że muszę zacząć i zagalić jakoś tę rozmowę, dlatego że ja, która nie lubię serialów o superbohaterach, nie lubię seriali o superbohaterach, jestem do nich sceptycznie nastawiona, mogę powiedzieć, że to jest...
Ja nie wiem, jak to się stało, że my się przyjaźnimy, naprawdę.
Mój ulubiony serial, mój ulubiony superbohaterski serial The Boys, dlatego że on jest inny niż wszystkie seriale o superbohaterach. Taką tezę stawiam na początek.
Tak, to jest serial, w którym wyobraźmy sobie, że superbohaterowie to banda celebrytów.
Złych, zepsutych do szpiku kości.
Tak, i nagle dowiadujemy się, co się działo, tak jak Kinga Rusin na imprezie, tylko wszystko się dzieje dużo, dużo bardziej, powiedzmy, niecenzuralnie i hardkorowo i nagle ktoś nam odsłania takie kulisy tego, jak taki postać, która ma być połączeniem Supermana i Kapitana Ameryki, bo wszystkie te postaci są jakimiś takimi wariacjami na temat znanych nam superbohaterów, jest po prostu przemocowym, molestującym psychopatą.
Ojczyznosław. Musiałam powiedzieć jego imię przetłumaczone na polski, bo tutaj akurat tłumaczom poszło całkiem nieźle.
Tak, zdecydowanie, chociaż zwracanie się do kogoś ojczyznosławie wydaje mi się dość trudne.
No i The Boys to jest serial, który pokazuje nam, jak superbohaterami, czyli takimi postaciami, które mają ratować ludzi, które mają być przykładem, które mają być takim nawet w pewnym sensie modelem, do którego będą dążyć na przykład młodzi ludzie. Oni są wszyscy rządzeni przez wielką korporację. Taką korporację łamaną na kościół. Z korporacją, która wchodzi we wszystkie...
Kościół jest korporacją.
...sfery. No to mi bardzo ułatwiłaś w takim razie. Rzeczywiście możemy tak uznać. Wchodzi we wszystkie sfery życia. No i między innymi przejmuje i tworzy taką superbohaterską drużynę. Ale to nie superbohaterowie są głównymi bohaterami serialu The Boys. Tytułowi The Boys to jest taka ekipa dość przypadkowych osób, które mają większe lub mniejsze problemy właśnie z superbohaterami, z ich świata. Jest tam Howie, którego dziewczyna została przez przypadek zabita przez jednego z superbohaterów.
Postać, która jest takim Flashem, czyli szybko biegającym superbohaterem, przebiegła po niej i ją roztrzaskała na części.
Bardzo sugestywna scena na samym początku tego serialu. No, nie zdradzamy tutaj za dużo, bo to nawet w trailerze jest, więc nie ma tu zbyt dużych spoilerów. No i znajduje go Billy the Butcher, który też ma swoje problemy, szczególnie z ojczyznosławem. Po raz drugi mogłam powiedzieć to imię. I oni obaj wyruszają na taką krucjatę przeciwko superbohaterom, chcąc zdemaskować to, co kryje się pod tymi pięknymi strojami, szerokimi uśmiechami hollywoodzkimi i całym ich kultem właściwie. No niezbyt to im się udaje, bo to jest taka ekipa... No powiedzmy, jakby to nazwać, no takich nieudaczników trochę, którzy próbują coś zdziałać, ale ciągle im przeszkadzają silniejsi i bardziej potężni superbohaterowie i ich zwierzchnicy.
To jest trochę taka opowieść o tym, jak ci, co są u władzy, są właściwie nie do strącenia z tych cokołów. Więc wydaje mi się, że to jest też bardzo antykapitalistyczny serial, mimo że pojawił się na Amazon Prime Video, tak jak zaczęłyśmy. No nie wiem, czy Jeff Bezos go oglądał, ale nie wiem, czy miał refleksję. Może obejrzał tylko na poziomie takich ładnych scen bitwy i w ogóle ładnych scen, bo ten serial jest też bardzo ładnie i ciekawie nakręcony. Też jest wątek tego, co się dzieje, kiedy przestajesz pasować do tej grupy superbohaterów. Jak jesteś zamieniany na kogoś innego. Jak to się dzieje w ogóle bez mrugnięcia okiem. Więc wydaje mi się, że to jest opowieść właśnie antykapitalistyczna, trochę opowieść o Hollywood i celebrytach, bo bardzo mi się to kojarzy, że te właśnie sztuczne uśmiechy z przodu, a później dowiadujemy się na przykład o molestowaniu seksualnym, o różnej przemocy i o tym, z czym się ci ludzie mierzą tak naprawdę. Opowieść o przemocy, bardzo sugestywna, ale o przemocy nie tylko takiej, że ojczyznosław bije jakiegoś złego, tylko o takiej przemocy psychicznej między ludźmi i przemocy w związku, bo tam mamy też relacje, więc wydaje mi się, że w tej historii sama opowieść o superbohaterach stała się pretekstem do rozmowy o czymś głębszym, ważniejszym i ciekawszym. I rzeczywiście obok Watchmenów wydaje mi się, że to jest jeden z najciekawszych seriali o superbohaterach, jakie są teraz dostępne.
Watchmeni są bardziej na serio, bo to, co chciałam dodać do twojego świetnego opisu tego serialu, to jest to, że oni są po prostu prześmieszni. No tak, proszę cię, prawda. Billy the Butcher, który porównuje swoją ekipę nieustannie do Spice Girls.
Coś w tym jest.
No właśnie. No, my się bardzo wkręciłyśmy w ten serial. To jest tak, że zaangażowałyśmy się i pomimo tej całej mojej awersji do latających ludzi w pelerynach, to naprawdę The Boys są taką pozycją obowiązkową i nie tylko dla tych fanów Marvela, czy DC, czy innych superbohaterskich seriali i filmów, ale też po prostu dla ludzi, którzy lubią seriale i lubią się pośmiać przy serialach.
To była nasza propozycja superbohaterska, a teraz... Uwaga, serial animowany.
Jeśli dla nas Phoebe Waller-Bridge jest królową seriali, to berło króla dzierży Rafael Bob Waksberg, czyli twórca serialu BoJack Horseman, serialu animowanego, o którym niedawno rozmawiałyśmy. Ta rozmowa jest do odszukania w archiwum naszych podcastów, ale nawet bez tego bardzo serdecznie polecamy. To jest serial, który, no mój ukochany, Zuza może trochę mniej, ale też go chyba lubisz, prawda?
Bardzo go lubię, ale też trochę stawiam się w opozycji, żeby tu nie było jednego chóru pod tytułem BoJack Horseman jest jak Biblia.
No i Amazon Prime Video zaprosił Boba Waksberga do współpracy i z tej współpracy wyszedł taki dosyć krótki, ale bardzo treściwy serial animowany Undone, też dosyć świeży z 2019 roku.
Niezwykle interesujący serial, bo już nie mamy tutaj koni, psów mówiących i tak dalej. Mamy właściwie postaci, które są wzorowane na aktorach, bohaterach, czyli mamy właściwie konkretnych aktorów, którzy użyczają nie tylko głosu, ale też twarzy, ruchów, gestów.
Rosa Salazar, Bob Odenkirk, to są takie nazwiska rozpoznawalne.
Bob Odenkirk, czyli Saul Goodman z Breaking Bad i Better Call Saul. Ja bardzo czekam na kolejny sezon.
A to już za chwilkę.
To zabawne, że spojrzałaś na zegarek.
Bo mój zegarek wyświetla datę.
Dobrze, to usprawiedliwione. I jest to serial, który opowiada o około 30-letniej dziewczynie i jej kryzysie zdrowia psychicznego.
Właściwie to jest taki serial, w którym animacja pozwala na rozszerzenie tego prawdziwego świata. Mam poczucie, że on jest animacją po to, żeby pokazać raz warstwę realistyczną, dziejącą się pomiędzy bohaterami serialu, a drugi raz warstwę tego, co dzieje się w głowie głównej bohaterki. Jej różnych problemów z przeszłości, które ją gonią, subiektywności czasu. To jest właściwie serial o tym, jak nieliniowa jest pamięć. Jest taki trochę psychodeliczny, surrealistyczny, oniryczny. Tam sen miesza się z jawą. To, co się dzieje w wyobraźni, a to, co się dzieje naprawdę, nie jest oddzielone jakąś mocną ścianą, mocną linią, mocną kreską. No i to sprawia, że to jest jeden z takich bardzo ciekawych i fascynujących seriali. Ja bym go porównała trochę w klimacie do na przykład Homecoming, o którym będziemy jeszcze mówiły, albo do Mr. Robota, do innych seriali sama Esmaila. Taki jest bardzo tajemniczy, pokręcony, nie od początku wiemy, o co w nim chodzi, a jednocześnie fascynuje.
Jest bardzo interesujący, bo dla mnie fakt tak poważnego i ciekawego potraktowania choroby psychicznej i próby zrozumienia tego, co się dzieje z osobą, która przeżywa kryzys zdrowia psychicznego, jest nowy w serialach. To znaczy on nie jest przerysowany, nie jest zrobiony z tego żart, nie jest zrobiony z tego taki dramat tak naprawdę, tylko jest pokazana jakaś rzeczywistość życia tutaj wydaje się, że ze schizofrenią. Też duży plus dla twórców za to, że główna bohaterka jest niesłysząca, czyli ma taki aparat ten ślimakowy, który zakłada codziennie rano, a jednocześnie nie jest to główny temat. To znaczy jest to taki poboczny wątek, że a poza tym ona jeszcze ma takie doświadczenie bycia osobą niesłyszącą, ale nie jest to treści życia, nie jest to pierwsza rzecz, o której myślimy, kiedy o niej chcemy opowiedzieć, kiedy ją widzimy. To jest po prostu część jej rzeczywistości. To też jest nowe, więc wydaje mi się, że ten serial ma wiele plusów za to, że mimo, że czerpie z tych seriali, o których mówiłaś, jest na wielu poziomach nowy.
I my chyba go polecamy bardzo i rozmawiałyśmy o nim już tutaj. To jest serial, który pokazuje, że no, animowanka, animacja, serial animowany nie musi być koniecznie komedią, nie musi koniecznie być bardzo absurdalny jak Rick i Morty, albo nie muszą w nim występować zwierzęta i kosmici. Może być też bardzo blisko nas, może też być bardzo intymną, rodzinną historią, bo właściwie też o tym jest ten serial, o takiej bliskości, o problemach w rodzinie, o takich zwykłych rzeczach, a jednocześnie pokazanych w taki sposób, że chce się go oglądać. I Andan jest taką perełką i wydaje mi się, że niedocenioną bardzo mocno, że to serial, który przeszedł bez echa, a który na uwagę na pewno zasługuje.
Tak, to rzeczywiście masz rację, że on przeszedł bez echa, ale to wiele tych seriali, o których dzisiaj rozmawiamy, przeszły bez echa, a zasługują na trochę więcej uwagi. Chociaż wydaje mi się, że o tym serialu, o którym zaraz będziemy rozmawiać, to akurat było dość głośno. This Is Us to wydaje mi się najpopularniejsza obok Fleabag produkcja Amazon Prime Video. Prawdopodobnie związane jest to z tym, że jednymi z odtwórców głównych ról jest Milo Ventimiglia, jest Mandy Moore, czyli takie gwiazdy, trochę przebrzmiałe, bo już lata świetności mają ze sobą, ale jednak na plakacie widać rozpoznawalne twarze.
Chyba niespełna dwa dni temu jedna z naszych fanek na profilu facebookowym zapytała nas o ten serial, więc mamy takie poczucie, że specjalnie teraz właśnie wreszcie powiemy o tym serialu, ale nie tylko dla naszych słuchaczy i słuchaczek specjalnie, ale też dla ciebie, Zuza, bo ty jesteś wielką fanką tego serialu.
Ja bardzo lubię ten serial. Pierwsze dwa sezony, bo to jest też bardzo ważne, to jest serial, któremu udało się coś, co rzadko się w serialach udaje. To znaczy mamy kilka linii czasowych, które się ze sobą przeplatają, a jednocześnie są spójne i zrozumiałe. Cała historia skupia się na tym, że mamy główną parę właśnie od twórców Mandy Moore i Milo Ventimiglia. Oni są małżeństwem i oczekują, w pewnym momencie dowiadują się, że oczekują trojaczków. Czyli taka duża zmiana życiowa. To są pierwsze odcinki, więc tutaj nic nie zdradzę, kiedy powiem, że okazuje się, że przy porodzie tylko dwoje dzieci przeżyło, więc oni przeżywają duży dramat straty i żałoby po tym trzecim dziecku. Okazuje się, że do tego samego szpitala trafia sierota, czarnoskóry chłopiec, który też urodził się tego samego dnia. Oni decydują się go adoptować. I wychodzą jakby z tego szpitala, mają poczucie, że wychodzą z tego szpitala również z trojaczkami. To jest jedna linia narracyjna. Druga linia narracyjna jest w momencie, kiedy oni mają około 8, 9, 10 lat, kiedy właściwie mierzymy się z tym, z czym się mierzą bohaterowie, czyli z takim kryzysem rodzinno-finansowym.
Związkowym też.
Związkowym również, tak? Uzależnieniem od alkoholu. Później mamy moment, kiedy trojaczki mają około 16 lat i tajemnicza śmierć ojca tej rodziny. To jest rozwiązanie w któregoś z sezonów, więc tu nie będę zdradzać. Oraz mamy linię narracyjną, kiedy wszystkie trojaczki są dorosłe. Jeden z nich jest gwiazdą serialu, która się nazywa Mani, który jest o męskiej niani. Tak, dokładnie jest równie zły, jak to brzmi, jak o tym mówię. Drugi z braci, czyli ten czarny, adoptowany Randall, jest pracownikiem wielkiej korporacji, a jedyna dziewczyna, Kate, jest menadżerką brata aktora. I to brzmi strasznie skomplikowanie, ale moim zdaniem wielkie mistrzostwo twórców tego serialu polega na tym, że ja się ani razu nie zgubiłam w tej narracji i rozumiałam, dlaczego przeskakujemy z jednego czasu do drugiego i wiedziałam dokładnie, w którym momencie jesteśmy. Tylko ci dwoje głównych aktorów grają ci sami aktorzy, to znaczy Mandy Moore jest postarzana. Mogłoby pójść lepiej, ale poszło i tak lepiej niż w Irishmanie. Więc wszystko, to wszystko jakoś się spina i jest taką bardzo wzruszającą sagą rodzinną.
Tak, ja też chciałam właśnie o tym powiedzieć, że to jest taka amerykańska, rodzinna historia, ciepła, ale nie lukrowana, nie taka przesłodzona. To nie jest Pełna chata, to nie jest Bill Cosby Show, czyli takie komedie z lat 80-tych, 70-tych.
Bill Cosby, trzeba uważać ze wspomnieniem.
Nie, znaczy no teraz to już w ogóle nie, ale jednak odnosimy się do jakiegoś typu kulturowego, który tam te 40 czy 30 lat temu był ważny dla widzów i był jakimś punktem odniesienia. No ale to zupełnie nie jest to. To jest opowiedziany serial bardzo nowocześnie i taki serial, który też w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularny. On dostaje nagrody ciągle za nowe sezony również, więc ja się w niego nie wkręciłam. Ja nie jestem jego fanką, nie obejrzałam go do końca, ale doceniam właśnie taką ciepłą, prostą historię, bez udziwnień, bez wrzucania tego wszystkiego, czym nas atakują te współczesne seriale, niesamowitymi efektami, jakimiś zwrotami akcji, takimi bardzo absurdalnymi, nie wiem, wyjątkowym, jakimś wybitnym humorem. Nie, to jest po prostu taki serial, który ma być rosołem dla duszy, ma być taką dodaniem otuchy i takim serialem, w którym ci bohaterowie stają się naszymi przyjaciółmi, właściwie członkami rodziny.
Tak, a jednocześnie porusza wiele ważnych tematów. Porusza temat radzenia sobie z śmiercią dziecka i poronieniem, samotnego macierzyństwa przy trójce dzieci, problemów alkoholowych, innego rodzaju uzależnień, w tym uzależnień od jedzenia czy od narkotyków, ataków lękowych. To jest kwestii tego, jak to jest być adoptowanym dzieckiem czarnym w białej rodzinie i konteksty z tym związane. Więc on porusza dużo ciekawych tematów. To nie jest serial wybitny. To nie jest tak, że kapcie spadają i ten serial trzeba obejrzeć, ale dla mnie to jest właśnie taki, to bardzo dobrze powiedziałeś, że to jest taki serial, który staje się takim przyjacielem trochę, to znaczy towarzyszymy tym bohaterom, ale niestety choroba serialowa moim zdaniem od trzeciego sezonu dotknęła ten serial, to znaczy drugi sezon, koniec drugiego sezonu to był bardzo, bardzo dobry moment, żeby go zakończyć. Nie wykorzystali twórcy tego dobrego momentu, jak wielu twórców. Swoją drogą to jest też plus do koszyczka Phoebe Waller-Bridge, że ona wiedziała, kiedy skończyć i mimo, że bez problemu moim zdaniem Amazon Prime Video by wziął trzeci sezon Fleabag i czwarty i pewnie szósty też, ale nie zdecydowała się na to. Trudna decyzja. Wydaje mi się, że dwa pierwsze sezony są naprawdę warte obejrzenia. Ja nie wiem, czy będę się sięgać po kolejne. Pewnie sobie tak spojrzę, co tam się dzieje u tych bohaterów z takiej ciekawości, wiesz, takiej, co u tych znajomych słychać, jak się potoczyły ich losy. Ale już, no to jest taki schemat, który się wyczerpuje.
This Is Us do obejrzenia na Amazon Prime Video, 3 sezony, a my przechodzimy do serialu Homecoming. Serial Homecoming ostatnio pojawił się w naszej audycji, w naszym podcaście, w kontekście aktorek, które dostały Oscara i seriali z nimi w rolach głównych. Właśnie wtedy rozmawiałyśmy o roli Julie Roberts właśnie w tym serialu. Serial powstał na podstawie podcastu o tej samej nazwie. Wiemy, że będzie drugi sezon i to już możliwe, że bardzo wkrótce. I to jest serial, który na nas też zrobił ogromne wrażenie i bardzo go polubiłyśmy od samego początku.
I też w kontekście tego, że tych aktorek, które nie dostały nagrody Emmy, a powinny dostać, albo chociaż nominację do nagrody Emmy za ten serial. Bo rzeczywiście mam wrażenie, że Julia Roberts została pominięta przy tych różnych nagrodach, bo to jest rola naprawdę oscarowa.
Fantastyczna, fantastycznie zagrana rola Heidi Bergman, czyli takiej terapeutki w ośrodku dla weteranów, w ośrodku dla żołnierzy powracających z frontu, w którym stosowana jest bardzo nowatorska, ale również kontrowersyjna i tajemnicza terapia, która ma sprawić, że ci weterani, często po PTSD, z zespołem takiego stresu pourazowego, chcą wrócić do normalnego życia. No, jest spisek wielkich korporacji, władzy wielkich firm nad ludźmi, ale też rządu. Tutaj akurat takie małe analogię z The Boys, z serialem, o którym mówiliśmy wcześniej, ale tutaj jest to zupełnie inaczej poprowadzone. Inna jest ta opowieść, która jej rytm jej wybija twórca tego serialu, czyli Sam Esmail, znany z Mr. Robota. I bardzo podobne są te seriale. Podobne ujęcia, takie rozmazane kadry, dziwne kadry, specyficzna kolorystyka, powiedziałabym, że zgniło zielona trochę. No i taki nastrój trudności odróżnienia jawy od snu.
I skupienie się na jednej głównej postaci, bo to też jest bardzo ważne w tych serialach, że to Heidi jest naszą główną bohaterką, my się skupiamy właściwie głównie na niej. Praktycznie akcja nie dzieje się poza nią. I też są te dwie linie czasowe, tak? Czyli mamy takie momenty, kiedy poznajemy ją jako tą terapeutkę, pracowniczkę socjalną, a z drugiej strony jest ta linia, gdzie ona właściwie nie wie, co ona tam robiła. Ona nie wie, dlaczego pracowała w ośrodku dla weteranów. Nie pamięta tego. Jest teraz kelnerką. Próbuje to odkryć i próbuje się dowiedzieć właściwie, co się z nią działo. Więc to jest niezwykle ciekawie poprowadzona narracja i też taka zagadka, można powiedzieć, bo my też do końca nie wiemy, co się właściwie wydarzyło, dlaczego ona nie pamięta, dlaczego my to wiemy i to widzimy, a ona nie, co tam się wydarzyło, co jej się stało. Zastanawiam się bardzo, czy jest sens robienia drugiego sezonu tego serialu, bo mam wrażenie, że dużo zostało wypowiedziane na koniec. Oczywiście, jak to ten twórca zostawił sobie przestrzeń na to, żeby jeszcze doopowiedzieć tę historię, ale mam pewne obawy.
Ja nie mam za to obaw, dlatego że Homecoming bazuje na podcaście, który ma dużo różnych historii. I drugi sezon tego serialu, jak zapowiedzieli jego twórcy, będzie zupełnie inny. To już nie będzie ta sama historia Heidi, tylko będą tam nowi aktorzy, być może niektórzy się powtórzą, ale to będzie po prostu kolejna historia umieszczona w podcaście.
Czyli to będzie jak True Detective.
Tak, trochę antologia. Nie wiem, czy tutaj nie używam tego słowa na wyrost, ale no pozostaje to dla nas tajemnicą. Już nie będą eksplorować tej historii z Julią Roberts w roli głównej.
To jest bardzo ciekawe, bo Homecoming jest kolejnym serialem z tego naszego dzisiejszego zestawienia, który jest bardzo eksperymentalny. To znaczy nie idzie takimi wytartymi ścieżkami. No właściwie poza This Is Us, wszystkie te seriale mają jakiś taki twist, coś interesującego, coś, co sprawia, że na takim rynku serialowym są wyjątkowe.
Ale są też bardzo różnorodne, bo naprawdę rozmawiałyśmy dzisiaj i o serialach superbohaterskich, i o animacji, i o komedii, i o dramacie, i o thrillerze, no bo właściwie Homecoming tym thrillerem jest. Więc to są bardzo różnorodne seriale i wydaje mi się, że to jest trochę definicja tego, co można znaleźć na Amazon Prime Video. To znaczy, to jest platforma, która może nie jest tak bogata, nie ma tak bogatej biblioteki jak HBO Go czy Netflix oczywiście, którego ofertę chyba najbardziej znamy w Polsce, jeśli chodzi o platformy video on demand, czyli wideo na żądanie. Ale jednocześnie tam się sięga po coś, co nas zaskakuje, co jest ciekawe, co chociażby w porównaniu do Netflixa nie jest takim realizacją tych wszystkich algorytmów, co czasami widać po niektórych serialach Netflixa.
Ale nie wszystkie warte obejrzenia seriale zmieściły się w tym naszym zestawieniu. Tu było 6 seriali, ale nie zmieściło się parę też wartościowych pozycji.
Lolina, czyli serial dokumentalny, którym myśmy się obie zachwycały. Nie będziemy o nim mówiły, ale do odszukania jest podcast na temat tego serialu w naszym archiwum. To jest serial dokumentalny zrobiony przez Jordana Peela, więc tego Jordana Peela, który dostał Oscara za scenariusz do swojego debiutanckiego filmu Run, Uciekaj. No i to jest serial, który też bardzo polecamy, bo historia, jaka jest w nim zawarta, jest niesamowita, zaskakująca i zupełnie inna od tego, co możemy znaleźć zazwyczaj na przykład w serialach dokumentalnych opowiadających o prawdziwych zbrodniach.
Rozmawiałyśmy też między innymi o serialu Modern Love, na temat, który bazuje na tej słynnej rubryce w New York Timesie. To też jest warty serial polecenia.
Dobry Omen. O nim też żeśmy rozmawiały. To jest serial na podstawie książki Neila Gaimana i Terry'ego Pratchetta. W naszym podcaście, jak rozmawiałyśmy o tym serialu, gościem był Tomek Stawiszyński i ta rozmowa też jest do znalezienia. Jack Ryan, to jest akurat moja
Ja tego serialu jeszcze nie widziałam, ale cały czas przede mną.
Nie polecam ci go jakoś za bardzo, ale dla wszystkich osób, które lubią takie sensacyjne historie i lubią czytać książki Toma Clancy'ego, to bardzo polecam. John Krasiński w roli głównej. 2 sezony, nie jest źle.
Możemy powiedzieć, że my korzystamy z tej platformy.
Tak, korzystamy z niej i ona też jest stosunkowo ekonomiczna, nie jest taka droga, więc można sobie na nią pozwolić, być może nawet obok tych takich największych platform, w których pojawia się co chwilę coś nowego. Może tam jest rzadziej, są rzadziej nowości wrzucane, może tych seriali i filmów jest mniej, ale to nie znaczy, że one są gorszej jakości.
Pierwszy miesiąc jest za darmo, więc mogą Państwo wypróbować, a to była nasza subiektywna lista top 6. Czy ty masz jeszcze coś takiego na swojej liście, co nie zmieściło się w naszym zestawieniu?
Tego, co z czystym sumieniem i z czystym sercem mogłabym polecić, to nie mam, ale na pewno też są znane takie tytuły też z jakichś przestrzeni internetowych, czyli Carnival Row, taki bardzo znany serial fantasy, Transparent, czy chociażby
bardzo
Bosch.
Dobry serial Transparent, też warte obejrzenia, więc to nasze polecenia. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale. Tam więcej serialowych poleceń i dyskusji z innymi fanami i fankami seriali.
Jak zwykle też zachęcamy do zaglądania na stronę tok.fm.pl, gdzie jest mnóstwo naszych dotychczasowych podcastów, więc jeśli nie wiedzą Państwo, na co teraz zerknąć, co warto obejrzeć, jaki serial jest godny uwagi, albo jaki serial jest bardzo popularny, to zapraszamy nasz Facebook i tok.fm.pl.
Do usłyszenia.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.